Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Dancing wild with me. Dancing wild with me. Dancing wild with me. Now move. Wilder with me, dancing wilder with me, Applejack. Drop your shoes in the corner till we get back. Ooh, ooh, dancing wild. Wilder with me. The clock says now it's time that you gotta go. There's only one thing more that you must know.
I love you so.
Dancing wild.
Witamy Państwa w kolejnej odsłonie dzisiejszego Radia Satysfakcja. Wiem, że zaczął się Wielki Post i być może trochę ten tytuł utworu Dancing Wild, czyli dziko tańczą, nie bardzo pasuje, ale proszę sobie wyobrazić Simona i Garfunkela, którzy dziko tańczą. Myślę, że jednak ten utwór był antytaneczny.
Ale ustawił mi dzień. Ulala. Tak. Ja nie wiem, bo państwo tego nie słyszeliście. Pan Gerard mi się zwierza. Co tam pan masz? Po 11 on mówi, a nie jest takiego bardziej taki to ta socjologiczny plan.
Nie, historycznie.
Wie pan, że tak. My kule także jesteśmy na bieżąco z nauką. No, ale to fajne. Ulala.
Opowiedzmy całą historię. To był, proszę państwa, duet Tom and Jerry.
Mamy mały czas. Pół, jak pan opowie.
Dobrze. To był duet Tom and, i nie mogę powiedzieć, bo z braku czasu, kto dalej. To był duet Tom and Jerry, czyli, proszę państwa, Simon i Garfunkel. To było ich nagranie, kiedy mieli po 14 lat i zaczęli swoją... Na razie tylko, może tak, nagrali jednego singla, który nazywał się Hey School Girl i to piosenka gdzieś tam weszła na jakieś miejsce chyba w pierwszej 20 amerykańskiej listy przebojów. Oni się tak rozochocili, że nagrali jeszcze kilka innych piosenek i one już nie weszły na żadną listę, bo były to piosenki, no takie właśnie. Takie.
Ale wie pan co, niektórzy w wieku 35 lat nie są w stanie napisać takich piosenek. Ja na przykład.
Albo ja na przykład.
Tak, no nie wpadłbym, że można taki, jak to mówili, w Wojnie Domowej ostatnio taki tak, odcinek, jak pisałem, Rybka.
A Rybka, tak. Ulala. Tak.
Ulala. Jako rybka, tak.
Ale to po prostu były piękne czasy. Jak było mało na świecie piosenek i wszystko przeszło, nawet takie ulala, a nawet jednak to się nie dostało na listę.
A mogę na chwilę teraz tą historię przerwać? No. Bo jeżeli mówimy o Tom and Jerry, oni mieli po 14 lat, to oni i tak byli, że się tak wyrażę, odporni, bo ja znam takie historie opisywano, że jak serial Tom and Jerry się pojawił,
tak,
i tam to pojawiły się potem różnego rodzaju wypadki z dziećmi. Mianowicie dzieci nie były w stanie zrozumieć, niech pan zobaczy, jaki oni mają poziom szkolnictwa, że jak Tom został rozciągnięty, a potem ściągnął się z powrotem, a potem strzelił w kosmos, spadł na szafę, a potem zagotował się jak zupa, że to jest naturalne. Mhm. I tak te dzieciaki amerykańskie domyślały, że to jest naturalne. Jak wszedł na szafę i skoczył na dół, to się potem zdziwił, że mu się noga złamała. Wie pan.
Oj.
No to ja mówię o tym szkolnictwie, że tam im to nie wytłumaczyli, że to jednak w filmach to jest tego.
No ale to były inne czasy, nie było jeszcze za dużo filmów, więc skąd mieli wiedzieć?
Ale Tom and Jerry
myśleli, że w kreskówkach jednak prawda jest.
No tak, chyba myśleli w ogóle, że świat w telewizji to jest ten
to
świat.
To trzeba, tak. A może tak jest? Ja nie wiem.
A skakał pan z szafy do piekarnika?
Nie.
No to niech pan spróbuje, to pan zobaczy.
Dobrze.
Pan?
Może tak. Nauczy się latać w międzyczasie.
Chyba nie.
Wracając do Toma i Jerry'ego, to była piosenka...
No. To jeszcze na tyle nie opanowaliśmy podnoszenie ciężarów. Żeby pan się mógł unieść.
Ups, w takim razie ten utwór, no. Także kilka innych, to była kompozycja łączona Simona i Garfunkela i to był taki jedyny raz w historii, kiedy oni byli równorzędnymi partnerami. To Garfunkel był Tomem, a Simon był Jerrym. I oni oczywiście chodzili do szkoły wtedy, potem Garfunkel nawet zaczął studiować chyba architekturę, z tego co pamiętam. Mhm. Więc to nie było tak, że oni już tylko zajmowali się muzyką, to było tak zwane dorywcze zajęcia. I gdy zobaczyli, że im nie szło, no to rozbili się na takie indywidualności, chciałem powiedzieć indywidua, i zaczęli solowo trochę próbować. Te utwory solowe były podobnej wartości artystycznej jak ten, który teraz zabrzmiał, a były mniej śmieszne. Zresztą zaraz państwo usłyszą. I nagle w roku 1963, czyli parę lat później, bo ta piosenka pochodziła z roku 57, chyba nigdy tak starej piosenki nie przyniosłem tutaj do naszego programu. W 63 roku nagle Paul Simon usłyszał Boba Dylana i zupełnie przestawiło mu się w głowie, albo te mechanizmy twórcze, songwriterskie, czyli związane z pisaniem piosenki, zupełnie mu się przestawiły. On stwierdził, że on teraz będzie jednak łączył tekst piosenki z poezją i że to będą o wiele bardziej emocjonalne sytuacje, też inny podkład, że to nie będzie jakiś prosty rock and roll, tylko będzie folk, potem folk rock. No i to były narodziny Paula Simona, takiego twórcy, jakiego pokochaliśmy, i okazało się, że już w takim wydaniu dla Garfunkela nie było tam miejsca, żeby razem pisali piosenkę.
I jakiego straciliśmy, bo Paul Simon od lat jednak te jego kolejne płyty, one są jakieś takie dziwne, jakieś takie jazzujące, jakieś tam brakuje tych emocji, tych melodii, tej przestrzeni melodyjności.
No, ale tyle już napisał dobrego, że możemy mu to zobaczyć.
Tak, że już może. Może nawet dołączyć do Dolly Parton w kolejnym tym, i Belindy Carlisle.
On sobie dobrze żyje ze swoją żoną Eddie Brickell. Pamięta pan z tego?
Ale to ona musi być chyba dużo młodsza od niego.
23 lata chyba z tego.
Znaczy ona ma 23 lata, czy 23 lata?
23 lata młodsza.
Aha, czyli on ma 73, ona ma 43.
To 50 wygląda. Wtedy wyglądało. No jak on ma 73, no to ona ma 50.
No to pewnie już tyle ma. Czas płynie do przodu. To nie tylko my się starzejemy, artyści też. Chociaż wydaje się, że Tom i Jerry jest ciągle w tym samym wieku.
No, to właśnie.
A Tom to był ten...
Garfunkel. A Tom to był kot? Czy... Nie, właśnie nie, nigdy nie pamiętam.
Tom to... Jerry to była chyba ta mysza.
Też tak mi się wydaje.
A Tom to był ten...
Kot.
Tak by wyglądał. Taki znerwicowany, nie? Bo ja tak jak się przyglądam teraz wnukiem, oglądam po
pustą. Mimo, że moje zdrobnienie to jest Jerry, no. To ja jestem zawsze za kotem.
Tak?
Mam nadzieję, że on kiedyś złapie.
A ja nie wiem, czemu ten kot taki znerwicowany jest.
Ja panu powiem, że nawet byłem za wilkiem w Wilku i Zającem. Mnie drażnił ten zając, że taki był spryciarz i zawsze mu
umykał. A nie, to tak. Ale mnie ciągle zwracają mi było, do Toma, czemu on taki zestresowany. Ciągle, no bo... jakby tak ze dwa razy tą myszę potraktował tak, że w ogóle nie reaguje
bo
na nią.
On nie słuchał piosenki zespołu Skaldowie o króliczku i wiedziałby, że cały szkopu w tym, żeby tylko gonić tę mysz, a jej nie łapać. On ją chciał tak bardzo złapać, że zupełnie go tego nitwy nie cieszyły.
Aha.
Też jest, czytam książki psychologiczne.
Ja pana osobowość non-stop poznaję na nowo, że pan był za wilkiem. To wie pan.
Z zawinklem.
No.
Patrzyłem z zawinkla na wilka. Proszę państwa, teraz posłuchamy razem, po raz chyba pierwszy i ostatni. To będzie utwór najpierw solowy Paula Simona, który został nagrany jako Jerry Landis, taki był jego pseudonim, dlatego że i Simon i Garfunkel pochodzili z rodzin żydowskich i oni się uważali, że jak będą pod swoimi właściwymi nazwiskami występować, to nikt ich płyt nie kupi i to też był pewnego rodzaju przełom. Dla nas to jest pewnie zupełnie rzecz jakaś mało zrozumiała i teraz mało to nas może obchodzi, ale dla nich to, że oni z własnymi nazwiskami występowali, to też było jakiś krok.
Dobrze,
duży,
ale mamy jakiś telefon, to jeszcze zanim pan zapowie ostatecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie Arkadiuszu, dzień dobry panie Gerardzie.
Dzień dobry panu.
Rozmawiają panowie tutaj o bajkach, o zwierzętach.
I mam
taką zagadkę.
No.
Jaki jest morał, jak pyton zje owce?
Nie mamy pojęcia.
No, niech pan nie mówi w liczbie mnogiej.
Przepraszam.
Jak pyton zje owce, jaki jest morał? że jest...
I wąscy, i owca cała.
A no tak, no tak.
Piękne.
No.
Ja myślałem, że pan nawiązuje do Małego Księcia, bo tam też wąż zjadł jakieś zwierzątko.
To pan już przegina tam.
Przepraszam.
Małym Księciem.
Przepraszam.
Tak, tak.
No, no, przepraszam. No. Dziękujemy.
Pozdrawiamy tak. Serdecznie, zapamiętam, tak. Tak.
Dziękujemy. Ale
byłem na końcu, miałem to, jak to się mawia, na końcu języka, tylko mi język uciekł. No. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy.
Do miłego. No dobra, niech pan zapowie teraz.
A tego. Zatem najpierw Jerry Landis, to będzie utwór rock'n'rollowistyczny, chyba tak to trzeba nazwać, pod tytułem Annabella. On będzie tak śpiewał śmiesznie. Paul Simon na wesoło. Tego jeszcze nie grali.
A potem?
A potem solowy Garfunkel.
Jako?
W piosence Dream Alone. Jako Artie Gar. On się wtedy tak nazywał.
To on ma takie nazwiska, jako... że mógłby garnki sprzedawać.
I sprzedał aż jeden.
Artie Gar ma dla państwa szybkowar. O.
Mógłby pan zostać menadżerem Artiego Gara. Posłuchajmy, jak śpiewali w roku 1959 w wieku lat 19.
What you gonna do? What you gonna do? I said, let's go to the show. She said, I don't wanna go. I said, what you wanna do? She said, I ain't telling you. Annabelle, Annabelle, what you gonna do? What you gonna do? Enough. I said, well, watch my stuff. She said, well, I'll take a chance. I said, well, here comes romance. Annabelle, Annabelle, what you gonna do? What you gonna do? We're watching the stuff. She said, well, I'll take a chance. I said, well, here comes your man. Annabelle, Annabelle, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Oh, Annabelle.
Dream alone, dream alone.
Dream alone. Radio Satysfakcja. Radio Satysfakcja.
Spod lady.
Dziś znowu nasza ulubiona muzyczka w kwizie sprzed lat. Czytaliśmy już i czytamy dalej książeczkę Witolda Pogranicznego i Andrzeja Stankiewicza pod tytułem 500 zagadek muzycznych, która ukazała się w roku 1970, więc przepytuję czytelnika z minionej rock'n'rollowej dekady. Kolejne pytanie brzmi: ich pierwszy przebój. Znani wykonawcy, ale pytanie o to, która piosenka spowodowała, że stali się znani. Czytamy pytanie. Nie wynaleziono jeszcze recepty na przebój, bynajmniej, choć uporczywie szukają jej wykonawcy, aranżerzy, kompozytorzy, autorzy tekstów, reżyserzy, nagrań, specjaliści od reklamy, nawet typowe dla Zachodu próby lansowania na siłę, poparte reklamą i nakładem znacznych środków finansowych, rzadko kończą się powodzeniem. Publiczność posłucha i wyrabia sobie własne zdanie. Wykonawcom mającym już wysoką markę, a tym samym duży kredyt zaufania u słuchaczy, łatwiej jest kreować przeboje. Gorsza sprawa z debiutantami. Ale i oni nie stoją na straconych pozycjach. Ulubieńcy publiczności też kiedyś przecież debiutowali. Przypomnijmy sobie pierwsze przeboje popularnych piosenkarzy reprezentujących różne gatunki muzyczne. I tu następuje pytanie o pierwszy przebój wykonawcy nazwiskiem Paul Anka. Odpowiedź jest oczywista, to Diana. Paul Anka początkowo śpiewał w kwartecie Bobby Soxera, ale nic z tego poza zaniedbywaniem szkoły nie wychodziło, więc wspólnie z tatą, właścicielem restauracji w Ottawie, uradzono. Paul pojedzie do Nowego Jorku i spróbuje tam coś nagrać jako solista. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych w kwietniu 1957. W wytwórni ABC Paramount zyskał nawet kontrakt na płytę z 4 piosenkami własnej kompozycji. Kontrakt podpisywał oczywiście tata, syn miał zaledwie 16 lat. Jedną z tych melodii była Diana. W ciągu 4 miesięcy nagranie rozeszło się w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Rezultaty? Złota płyta od wytwórni, tytuł Obywatela Roku od burmistrza Ottawy i 2 kamienice zakupione z tantiem. Paul Anka już nigdy więcej nie został Obywatelem Roku, ale do pierwszej złotej płyty dołączył następne i do kamienic doszło też to i owo, na przykład prywatna stacja telewizyjna. A wszystko to dzięki kolejnym przebojom You Are My Destiny, Puppy Love czy I Love You Baby i tak dalej. Pytanie kolejne, tym razem o pierwszy przebój Petuli Clark. Otóż jest to piosenka Java Poor Petula. To był w każdym razie pierwszy światowy przebój Petuli. Nagrała go w 1959 roku we Francji, dokąd przeniosła się z Anglii. W ojczyźnie cieszyła się największym powodzeniem w wieku lat 7 do 13, gdy śpiewała w audycjach radia BBC dla alianckich żołnierzy przebywających na froncie. Później występowała również w filmach. W 18 roku życia odesłano ją jednak na emeryturę. Dopiero Francja postanowiła, że raz jeszcze doceni Petulę. Po pierwszych nagraniach płytowych występuje z wielkim powodzeniem w paryskiej Olimpii, to jest rok 1960, i wtedy nieco zapomniana, zabłysnęła jednak na nowo świetną interpretacją melodii This is my song z filmu Hrabina z Hongkongu. I nasi, konkretnie Maria Koterbska. Jej pierwszy przebój to Brzydula i Rudzielec. Kiedy w listopadzie 1967 roku Maria Koterbska dała kilka pełnospektaklowych recitali w Warszawie, niektórzy recenzenci stwierdzili, że pobiła rekord Aznawura w oczekiwaniu na pierwszy recital. Rzeczywiście doczekała się go dopiero po kilkunastu latach występów, ale wcześniejszej popularności, i to naprawdę wielkiej, nie można jej odmówić. Zadebiutowała w Katowicach w noc sylwestrową z roku 49 na 50. Występ udał się, a jego rezultatem było zaproszenie do nagrań w katowickim radiu. Jerzy Harald pisze dla Koterbskiej Brzydule i Rudzielca. Pierwsze nagranie i pierwszy duży sukces. Wprawdzie krytycy wybrzydzają, ale nagranie idzie w Polskę. Przychodzi w Jokoniku, pojawiają się rzesze piosenkarek, amatorek śpiewających pod Koterbską. Później Koterbska śpiewa piosenki melodyjne, proste, noszące wszelkie znamiona przeboju. Ale obok nich włącza do swego repertuaru także pozycje ze wszechmiar ambitne. Ma na swoim koncie ponad 1500 piosenek, w tym 200 nagranych na płyty. I pytanie o pierwszy przebój wykonawcy włoskiego, Domenico Modugno. Tak, to jest oczywiście słynne Volare, znane też jako Nel Blu Dipinto di Blu. Domenico Modugno był najpierw kelnerem, potem studiował w rzymskiej szkole teatralnej, statystował w filmach. Równolegle próbował swoich sił jako piosenkarz i kompozytor. Wreszcie trafił w dziesiątkę. Jego piosenka Volare zajęła pierwsze miejsce na festiwalu w Sanremo w 1958 roku. Mija rok i nadchodzi następne zwycięstwo w Sanremo, tym razem z przebojem Piove, znanym też jako Ciao Ciao Bambina. Po raz pierwszy w historii festiwalu ten sam kompozytor zwyciężył w dwóch kolejnych imprezach. Po kilku latach nastąpił jednak zmierzch sławy. Dlaczego? No cóż, melodyjne, nastrojowe piosenki Modugna przez jakiś czas stanowiły w skali światowej antidotum na rock'n'rolla. Później jednak musiały zejść w cień w związku z rosnącą popularnością zespołów mocnego uderzenia. Wykonawca błysnął jeszcze kilkoma przebojami, między innymi Addio e Addio oraz Dio, Come tu amo, lecz dziś, piszą autorzy, w roku 1970 pozostało mu na pocieszenie już tylko miano ojca nowoczesnej piosenki włoskiej. Cóż, nikt nie powie, że to mało.
Oh!
Radio Satysfakcja.
She gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. Gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind.
Kanadyjska formacja The Guess Who, American Woman, ich największy przebój, wokalistą wtedy był charyzmatyczny Barton Cummings. Proszę Państwa, w ciągu mijającego tygodnia na antenie Radia Poznań sporo było nowej muzyki zespołu Budka Suflera. Ukazała się właśnie płyta Skaza. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Mietkiem Jureckim i Tomkiem Zeliszewskim. Długa rozmowa, różne wątki i nie mogłem nie poruszyć tematu przyjaźni zespołu Budka Suflera z holenderskim zespołem Living Blues. A było to tak, że polskie nagrania niespodziewanie, jak większość swoich wydawnictw licencyjnych, niespodziewanie, zaskoczenia, wytłoczyła polskie nagrania dwa albumy grupy Living Blues. Jeden koncertowy, z tego co pamiętam, a drugi nazywał się Blue Breeze i zawierał przepiękne ballady bluesowo-rockowe. Zespół przyjechał do Polski i wtedy ruszyli na wspólną trasę koncertową z grupą Budka Suflera. Ja czytałem biografię Budki i tam jest bardzo szczegółowo opisany wątek wspólnego koncertowania. Tam było tak, że jeden z muzyków, chyba perkusista grupy Living Blues, tak rozkochał się w Polakach, w naszym jedzeniu, w gościnności, w różnego rodzaju napitkach, że stwierdził, jak pora było wracać do Holandii, stwierdził, informując kolegów, że on tutaj zostaje, bo mu się to tak podoba, że jest jak w raju i nigdzie nie jedzie. Zresztą miał problemy z osiągnięciem pionu całe tygodnie, więc ciężko byłoby go wywieźć, ale jakoś udało im się go wywieźć, ale sentyment pozostał. I zadałem to pytanie Tomaszowi Zaliszewskiemu, który w Budce Suflera był od zawsze, o ten epizod wspólnej trasy z grupą Living Blues.
Rozmawiamy o okresie, kiedy no, Zachód był jeszcze dla nas magicznym Zachodem, czymś, czego no, ludzie młodsi od Mietka, Pana i mnie kompletnie nie mają prawa zrozumieć. I przyjechał zespół właśnie stamtąd, Holendrzy. Oni nie byli bardzo popularni w Polsce, ale byli z Europy Zachodniej i oni bardzo dobrze grali i śpiewali. To byli świetni instrumentaliści i bardzo dobry wokalista. I oni tutaj grają z nami i to też nie ma co rozpatrywać, dlaczego tak było. No, my byliśmy gwiazdami na tym rynku, graliśmy razem. Oni byli przyjmowani jak gwiazdorzy. Oni już na drugim koncercie byli oszołomieni atmosferą i tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Podejrzewam też, że w gruzach legła ich jakaś wcześniejsza wizja demoludów, o których no, coś tam słyszeli, nie wiem co słyszeli, mało mnie to interesuje. W każdym razie oni też tylko ze swojej perspektywy otwierali szeroko oczy i strasznie im się to wszystko podobało. A myśmy grali duże koncerty, sala kongresowa, oprócz mniejszych oczywiście miejsc, hale. I to wszystko było, bilety wysprzedane, sold out i oni byli przyjmowani jak gwiazdorzy. A przecież pewnie sobie myśleli, że no, jedziemy gdzieś, gdzie chyba nas w ogóle nie znają. I zderzenie z tą rzeczywistością ich no, było dla nich niezwykle miłym doświadczeniem. I fakt, przecież umówmy się, jeszcze potem tak zwane nocne rozmowy do rana i oni w pewnym momencie faktycznie, no oni się zakochali tutaj w tej rzeczywistości. To oczywiście nikt im nie tłumaczył, że panowie, ta rzeczywistość to jest daleko od was oddalona, wy żyjecie gdzie indziej i w tej chwili doświadczacie czegoś, co jest wypadkową bardzo wielu czynników, głównie od was niezależnych, ale było jak było i oni faktycznie, oni byli zachwyceni i my też. Myśmy się bardzo zaprzyjaźnili. To byli bardzo mili, porządni, profesjonalni, kulturalni artyści z Zachodu, którzy jednym gestem nie pokazywali czegoś niewłaściwego. Oni się i wobec nas zachowywali z pełnym szacunkiem i wobec polskiej publiczności. To jeden z niezwykłych przykładów do takiej bardzo dobrej koligacji właściwie dwóch światów. Bo myśmy byli wtedy na pewno z dwóch różnych światów i to na każdym obszarze.
Hello. what you're asking before you ask.